medale, a w tle wielka historia i teatr kolejnych olimpiad. Polscy olimpijczycy, którzy zdobywają pierwsze medale. Marzenia, by sport łączył ludzi. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Daniela Lisa Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach. Czyta Bartosz Głogowski.
Cezary Harasimowicz opowiada. W grudniu 1918 roku dziadek był już w pierwszym pułku ułanów i z nim ruszył walczyć o Lwów. Jest z tym związana rodzinna legenda. W okopach ułan Adam Sokołowski pokazał mu zdjęcie panny Tomisławy Lilienstern. Dziadek wyśledził ją później w Warszawie, przyszedł pod jakimś pretekstem do mieszkania przychorzej, ale w korytarzu na wieszaku wisiała już czapka oficerska. Zrobił na niej znak. Potem w koszarach upewnił się, że to czapka kolegi z okopów. Pozostali przyjaciółmi do końca życia, ale to Adam Królikiewicz poślubił Tomisławę Lilienstern w grudniu 1919 roku. W tym czasie pułk ułanów nosi już nazwę pierwszego pułku szwoleżerów, czyli lekkokonnych, a jego patronem jest Piłsudski. Walki o Lwów kończą się w maju, a o Galicję Wschodnią w lipcu 1919 roku. To jednak tylko jeden z wojennych frontów odrodzonej Polski. Językoznawca profesor Jean Baudouin de Courtenay, który w 1922 roku zostanie kandydatem mniejszości narodowych na prezydenta, pisze wprost. Polacy rozpadli się powoli na trzy narody z rozmaitymi charakterami narodowymi, rozmaitą tresurą polityczną i społeczną, a nawet z rozmaitym pojmowaniem zadań narodowych. Jego zdaniem, gdyby rozbiory potrwały jeszcze 100 lat, powstałyby trzy odrębne narody polskie. Mieszkańcy dawnych zaborów mają różne doświadczenia, wartości i nawyki. Inaczej myślą o postrzeganiu prawa, o religii, o pomaganiu biedniejszym od siebie. Inaczej mówią po polsku. Łatwiej ujednolicić prawo podatkowe, szerokość torów kolejowych i walutę niż sposób postrzegania świata. Pierwsi przekonują się o tym ci, którzy pracują z Polakami w różnych częściach kraju, w administracji, policji i wojsku. Żołnierze pochodzą z formacji niemieckich, austriackich i rosyjskich, różnią się mundurami i uzbrojeniem, ale też stopniem przywiązania do regulaminów, oczekiwaniami co do jakości prowiantu i wygód w koszarach oraz poziomu zaufania ze strony zwierzchników. Jeśli potrafią się porozumieć, to dlatego, że są ideowi i skoncentrowani na celu, chcą walczyć o kraj. Wielu z nich nie robiło w życiu niczego innego. Silna armia to podstawowa potrzeba młodego państwa. W pierwszym i drugim półroczu 1919 roku wydatki na wojsko zaplanowano odpowiednio na 49,6% budżetu państwa, choć w praktyce wyniosą więcej. Liczba ochotników, którzy, jak Adam, odpowiedzieli na apel i zgłosili się do armii, dla władz państwowych jest dużym rozczarowaniem. Ogłaszają więc pobór. Wiosną pierwszy pułk szwoleżerów pod dowództwem Władysława Beliny Prażmowskiego przemieszcza się z Galicji Wschodniej do Warszawy, przechodzi reorganizację i rusza na wschód. Po wycofaniu się wojsk niemieckich swoje państwa narodowe chcą budować Litwini, Białorusini i Łotysze. Najsilniejsi są jednak bolszewicy, którzy rządzą teraz w Rosji. Gdy w kwietniu 1919 roku Wojsko Polskie odbija z ich rąk Wilno, rozpoczyna się wojna polsko-sowiecka. Nie wiadomo, czy Adam Królikiewicz bierze udział w kolejnych wyprawach na wschód od Niemna i Buga. Wiadomo, że w 1919 roku w bitwie ginie dowódca szwadronu, a jego koń przypada Adamowi. Królikiewicz zostaje oddelegowany na skrócony kurs dowódców szwadronów do oficerskiej szkoły jazdy w Starej Wsi pod Warszawą. Te kilka miesięcy decyduje o jego dalszym życiu. Na igrzyskach w Paryżu w roku 1924 Adam i Picador pędzą dalej. Za nimi 9 przeszkód. Na ostatniej większość zawodników otrzymała 4 punkty karne. Adam też. Właśnie skończyli pełne okrążenie stadionu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czas na pierwsze przecięcie po przekątnej. Za pomylenie kolejności przeszkód grozi dyskwalifikacja. W wydanych w latach 50. XX wieku wspomnieniach Adam Królikiewicz składa hołd dwóm nieżyjącym już przyjaciołom. Wyznaje: nigdy nie będę w stanie spłacić wam ogromnego długu wdzięczności. Pierwszy z przyjaciół wywarł szczególny wpływ na jego karierę jeździecką. a być może i na całe moje życie, pisze Królikiewicz. Jemu zawdzięczam w dużej mierze dalsze sukcesy sportowe, barwne przeżycia, wspaniałe emocje, bogate wrażenia. Radosne, ciekawe podróże w nieznane dalekie kraje i nadbrzeg tylokrotnie oglądanego lazurowego Morza Śródziemnego. Jak jednak podkreśla, szczęśliwe lata młodości zawdzięcza im obu. Ani o rodzicach, ani o braciach, ani o żonie, o córce czy o kolegach z armii Adam Królikiewicz nie pisze tak ciepło i serdecznie jak o tych dwóch. Wywołując w pamięci obraz waszych kochanych miękkich chrap, czuję ciepło waszego oddechu, które budzi i ożywia najserdeczniejsze o was wspomnienia. Jasiek i Pikador to dwa najważniejsze konie w życiu Adama Królikiewicza. Jasiek trafia do pierwszego pułku ułanów jesienią 1918 roku, prawdopodobnie jeszcze przed Adamem. Żołnierze rekwirują go z dworu koło Włodawy. Gospodarz wyjaśnia, że to austriacki koń. Był chory, więc armia zostawiła go w zamian za zdrowego wierzchowca. Jest wałachem, kastratem, jak wiele koni wojennych. Z tego samego dworu żołnierze zabierają też kasztankę. Konie idą razem w szeregu, żołnierze mówią, że to Jaś i Małgosia. Jasiek zna musztrę, jest szybki i wytrwały, karny i posłuszny. Później okaże się, co oznaczają ślady wypalone na lewym udzie i ukryte pod grzywą na szyi. Służył w pułku austriackich ułanów, węgierskich huzarów, a nawet w artylerii konnej. W starej wsi Adam i Jasiek wykonują ćwiczenia bojowe i sportowe na ujeżdżalni i w terenie. Z jego upadków śmieją się i koledzy, i instruktorzy. Żartują, że to wina niedawnego orzenku. Adam spada, ale podnosi się, otrzepuje skórzu, ignoruje ból i potłuczenia i znów dosiada Jaśka. Z każdym upadkiem jego upór narasta. Ignoruje ból i potłuczenia i tak dalej, aż do zawodów hipicznych, które kończą kurs. Po raz pierwszy bierze udział w konkursie bez publiczności, ale sędziowanym przez fachowców. Nie ma specjalnych ambicji. Jeździec jaki jest, każdy widzi. Gdy sędziowie ogłaszają, że zdobył czwartą nagrodę, Królikiewicz jest przekonany, że to nie jego zasługa, ale Jaśka.
Był to fragment książki Daniela Lisa „Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach”. Czytał Bartosz Głogowski. Książkę polecają wydawnictwo Agora oraz Polskie Radio Białystok.